Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Ponad 300 milionów dolarów uzbierały katolickie organizacje humanitarne na pomoc dla Haiti.
Kościół w Ameryce Łacińskiej przeciwstawia się lobby na rzecz tzw. gejowskich małżeństw.
Modlitwa za trudne problemy ludzkości połączy kolejny raz miasta świata.
16 sierpnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Ponad 55 tysięcy wiernych wzięło udział w trzydniowych uroczystościach ku czci Matki Bożej w największym maryjnym sanktuarium Wietnamu, La Vang. Pielgrzymom świętującym wniebowzięcie towarzyszyło kilku biskupów oraz 120 kapłanów z całego kraju. Wietnam przeżywa obecnie rok jubileuszowy ogłoszony właśnie w La Vang, a związany z 350-leciem ewangelizacji regionu oraz 50. rocznicą ustanowienia tam hierarchii katolickiej. Również w tym samym miejscu odbędzie się w styczniu jego uroczyste zakończenie.
Dzieje La Vang sięgają XVIII wieku, kiedy to podczas prześladowań religijnych miejsce to stało się schronieniem wyznawców Chrystusa. Pod rządami komunistów sanktuarium to uległo dewastacji. Dopiero ostatnio wietnamskie władze zwróciły je kościołowi i zezwoliły na odbudowę ze zniszczeń.
Z kolei w Sri Lance niemal 500 000 pielgrzymów przybyło na uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej do maryjnego sanktuarium Madu. Już drugi rok z rzędu to miejsce było dostępne dla wiernych podczas głównego odpustu 15 sierpnia, po burzliwych latach wojny domowej, gdy zabudowania znajdowały się praktycznie na linii frontu. Tym razem uroczystość wniebowzięcia kończyła katolickie obchody Krajowego Tygodnia Rodziny i właśnie temat rodziny jako nauczycielki wartości chrześcijańskich zdominował obchody w Madu. Podczas odpustowej homilii arcybiskup Malcolm Ranjit przypomniał smutny los tamilskich rodzin na północy wyspy, które po wieloletniej wojnie domowej boleśnie odczuwają śmierć swoich bliskich oraz brak podstawowych do życia rzeczy. Zachęcił też katolickie rodziny do otwartości na przyjęcie poczętego życia.
Tydzień pieszo pielgrzymowała kanadyjska Polonia do Narodowego Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland. Szlak pątniczy zakończył odpust wniebowzięcia, w którym uczestniczył przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw Polonii i Polaków za granicą.
W ciągu 6 dni pielgrzymi pokonali trasę 130 kilometrów, idąc zarówno wiejskimi drogami wśród pól, jak i leśnymi szlakami w mało zamieszkanych terenach. Na trasę 28. pieszej pielgrzymki do Narodowego Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland wyruszyli pątnicy z polonijnych parafii z południowej części prowincji Ontario. Tegoroczna piesza pielgrzymka zgromadziła ponad 600 osób, które uczestniczyły wraz z 7 000 wiernych w obchodach odpustowych uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Mszy świętej przewodniczył biskup Wojciech Polak.
Zatrzymując się dzisiaj nad tą tajemnicą życia Najświętszej Maryi Panny, dostrzegając, że w ten sposób Bóg nie tylko wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, ale sprawił, że możemy dzisiaj prawdziwie nazywać ją błogosławioną w chwale nieba, my ludzie będący pielgrzymami w drodze ku wieczności.
Polonia kanadyjska już po raz 54. obchodziła uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Midland. Z Toronto dla Radia Watykańskiego mówił ojciec Paweł Ratajczak.
Ekumeniczny charakter miał 4-dniowy odpust wniebowzięcia w Winnikach koło Lwowa. Po polsku, ukraińsku i włosku modlili się tam łacinnicy, grekokatolicy i prawosławni. Odpust zainaugurował festiwal śpiewów duchowych oraz konkurs kulinarny miejscowych gospodyń. Zwieńczeniem uroczystości była msza i procesja eucharystyczna, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Leon Mały. Odpust w Winnikach przeżywa obecnie swoje odrodzenie, zauważa ksiądz Leon Salamon, proboszcz tamtejszej parafii rzymskokatolickiej.
Cieszymy się, że tutaj zgromadziło się bardzo dużo ludzi. Dla mnie jest radość, że przez tyle lat my to wszystko robimy, żeby to odrodzić, te dawne tradycje, tak jak było, że Matka Boża Winnikowska gromadziła bardzo dużo ludzi, przychodzili różne pielgrzymki, tak samo były różne zabawy i to właśnie chcę i pragnę, żeby jak najwięcej ludzi gromadziło się, żeby pamiętało, że Matka Boża jest dla wszystkich i wszystkich nas jednoczy przy swoim Synu Jezusie Chrystusie.
Według kronik w 1736 roku znajdujący się w kościele w Winnikach obraz Najświętszej Panny Maryi Częstochowskiej płakał krwawymi łzami. Gdy komuniści zamknęli kościół, obraz został przeniesiony do grecko-katolickiej cerkwi, gdzie znajduje się po dziś dzień. Mieszkańcy miasteczka podkreślają, że od zawsze było ono wielonarodowe i wielowyznaniowe, a tradycja dobrych relacji międzyreligijnych trwa do dziś.
W Kijowie odbyła się 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wolność religijna i demokracja – stare i nowe wyzwania. Gospodarzem spotkania, w którym uczestniczyli naukowcy z 13 krajów, była Ukraińska Akademia Nauk. W czasie obrad wiele kontrowersji wywołała kwestia wolności religijnej na samej Ukrainie. Przedstawiciel tamtejszej Akademii Nauk, profesor Aleksij Oniszczenko, wskazał na wysokie standardy praw człowieka w tym kraju, o czym świadczy w jego przekonaniu dynamiczny rozwój organizacji religijnych. Innego zdania była natomiast koordynatorka konferencji, profesor Ludmiła Filipowicz. Choć Ukraina wciąż jeszcze jest zaliczana do tzw. krajów bezpiecznych, ostatnie przemiany polityczne zagrażają wolności religijnej. Nie można też ignorować trudności i dyskryminacji, które napotykają tu organizacje wyznaniowe, stwierdziła profesor Filipowicz.
Coraz większą popularnością cieszą się we Włoszech wakacje w klasztorach i domach prowadzonych przez Kościół. Przybyszów przyciąga spokój, konkurencyjne ceny oraz bogata oferta zarówno dla całych rodzin, jak i osób indywidualnych.
Ksiądz Mario Lusak, zajmujący się we włoskim episkopacie duszpasterstwem turystycznym, zauważa, że odnotowuje się też coraz większe zainteresowanie dziedzictwem religijnym kraju. Poszczególne diecezje przygotowują też specjalne oferty dla rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i będących w trudnej sytuacji finansowej. Mogą one wypocząć w jednym z 3200 ośrodków prowadzonych przez Kościół.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Katolicy na całym świecie nie zapominają o ofiarach trzęsienia ziemi na Haiti. Na pomoc humanitarną dla ofiar klęski żywiołowej, która w styczniu nawiedziła ten karaibski kraj, zebrali już ponad 300 milionów dolarów. Osiągnięcie tak zaskakujących wyników wiąże się z wytężoną pracą katolickich agencji humanitarnych. Najhojniejsi dla ofiar na Haiti okazali się Amerykanie. Zaraz po tragedii Episkopat Stanów Zjednoczonych zorganizował narodową zbiórkę. W zaledwie kilka tygodni parafie katolickie zebrały ponad 80 milionów dolarów. Drugim katolickim ofiarodawcą okazał się niespodziewanie kościół w Holandii, który zebrał 42 miliony dolarów. Kolejne miejsca zajęli Hiszpanie i Niemcy.
Polacy, mimo wielu tegorocznych klęsk żywiołowych na terenie kraju, nie zapominają też o międzynarodowej solidarności. Caritas Polska zebrała w tym roku ponad 11 milionów złotych, które przekazane będą stronie haitańskiej. Obecnie na Karaibskiej Wyspie trwa opracowywanie projektów, które w dłuższej perspektywie pomogą mieszkańcom w powrocie do normalnego życia. O to, na co polskie środki będą przeznaczone, zapytaliśmy Martę Titaniec z Caritas Polska, koordynatorkę pomocy.
Po rozpoznaniu sytuacji Caritas Polska zdecydowała się na odbudowę dwóch szkół prowadzonych przez zgromadzenia zakonne. Pierwsza szkoła prowadzona jest przez siostry salezjanki w Port-au-Prince dla 1300 dzieci z najbiedniejszej i z najbardziej niebezpiecznej dzielnicy Cité Soleil. Siostry prowadzą i szkołę podstawową, i szkołę średnią oraz internat. Wieczorami kursy dla analfabetów, a w weekendy kursy zawodowe dla młodzieży. Siostry powtarzają, formacja, wykształcenie musi być konkretne, odpowiadające na potrzeby tamtego miejsca. Drugi budynek, jaki Caritas Polska zdecydowała się odbudować, również znajduje się w Port-au-Prince. Prowadzone jest przez zgromadzenie, które powstało na Haiti. Siostrom zawaliły się wszystkie budynki i Caritas Polska zdecydowała się odbudować centrum edukacyjne dla dziewcząt. Siostry uczą w systemie dwuletnim około 60 dziewcząt z całego Haiti. Caritas rozpoczęła także adopcję na odległość dzieci z Haiti.
Kolejne kraje Ameryki Łacińskiej stają się celem wpływowego lobby starającego się o legalizację tam związków osób tej samej płci. Po Argentynie, Meksyku i Kostaryce tym razem jest to Kolumbia. Przewodniczący tamtejszego episkopatu zaapelował do Trybunału Konstytucyjnego o odrzucenie wniosku złożonego przez środowiska homoseksualne w sprawie tzw. małżeństw gejowskich. Podstawową przesłanką wniosku jest oczywiście wskazanie na rzekomą dyskryminację mniejszości seksualnych zawartą w obowiązującym w Kolumbii prawie cywilnym.
Arcybiskup Ruben Salazar zaznaczył, że życie społeczne należy budować na solidnych podstawach rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. Porównał to do zasad ekonomii i finansów, gdzie sukces zależy od określonych gwarancji. Wprowadzanie fałszywego pieniądza oznacza dewaluację prawdziwego i wystawienie na szwank całego systemu ekonomicznego, stwierdził prymas Kolumbii. Podobnie rzecz się ma ze zrównywaniem związków homoseksualnych z małżeństwem, które wprowadza czynnik destabilizujący tę instytucję, a wraz z nią cały porządek społeczny.
Kościół w Kolumbii wystosował ponadto do Trybunału Konstytucyjnego specjalne memorandum na temat rodziny. 11-stronnicowy dokument wskazuje, że koncesje prawne dla mniejszości seksualnych wynikają z fałszywego rozumienia praw człowieka, a homoseksualizm jest zjawiskiem kulturowym, a nie wynikającym z natury człowieka. Stąd uznanie prawne tzw. małżeństw gejowskich jest niczym innym jak promowaniem homoseksualizmu.
Eutanazja w Holandii staje się coraz bardziej popularna. Liczba osób, które zdecydowały się na tzw. słodką śmierć w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła w tym kraju aż o 13%. Organizacje praw człowieka i obrońcy życia przestrzegają przed upowszechnianiem się holenderskiego modelu opieki, który, jak zaznaczają, w istocie jest antywzorcem jakiejkolwiek opieki zdrowotnej. Tylko w ubiegłym roku w Holandii odnotowano 2636 przypadków eutanazji, co stanowi 2% wszystkich zgonów. 9 lekarzy zostało tam oskarżonych o przekroczenie uprawnień pozwalających w obliczu prawa na zabicie pacjenta poprzez eutanazję.
Z Białegostoku przez Grodno do Wilna wiedzie trasa 18. ekumenicznej pieszej pielgrzymki. Jej hasłem są słowa: bądźmy świadkami miłości, jak Maryja, Matka Miłosierdzia.
Do sanktuarium maryjnego w Ostrej Bramie dziś wyruszyło sprzed białostockiej katedry prawie 250 osób. Tak jak wiek pielgrzymów, tak i różne są intencje.
Prosiłam o łaski dla swojej rodziny, dla siebie. Otrzymałam i idę teraz podziękować.
9 dni to jest prawie 300 kilometrów.
Idę pierwszy raz. Myślę, że zawsze można siebie sprawdzić.
Tutaj w tej pielgrzymce pierwszy raz idę. Przez Białoruś, dlatego że tam mieszkała moja babcia, tam się urodziła moja mama. Pooglądam też te miejsca.
Prawie 300 kilometrów w 9 dni mają do pokonania uczestnicy tegorocznej ekumenicznej pieszej pielgrzymki. W Grodnie dołączą pielgrzymi z Białorusi. Przed wizerunkiem Matki Miłosierdzia pielgrzymi pokłonią się 25 sierpnia. Dla Radia Watykańskiego z Białegostoku ksiądz Jan Wierzbicki.
Modlitwa w intencji trudnych problemów zabrzmi 28 września na ulicach miast świata. Uczestnicy akcji będą się modlić koronką do Miłosierdzia Bożego. Łódzka grupa Iskra Bożego Miłosierdzia zaprasza do udziału mieszkańców wszystkich miast i miasteczek.
Jedną z inicjatorek modlitwy jest Danuta Pawłowska.
Ja wychodzę dlatego, żeby ludzie, ci, którzy nie chodzą do kościoła, nie znają Miłosierdzia Bożego, żeby do nich też dotrzeć, że to jest coś, co Pan Jezus zostawił nam na czas ostateczny.
Tomasz Talaga podkreśla, że chodzi o odmawianie modlitwy w miejscach, gdzie tętni codzienne życie.
Dedykujemy tę modlitwę właśnie tym wszystkim, którzy mają jakieś trudności. Wszelakie.
Organizatorzy proponują kilka intencji modlitwy.
Za Ojca Świętego, za Kościół Święty, za wszystkich ludzi, którzy stracili życie w kataklizmach, w powodziach, w trzęsieniach ziemi pod Smoleńskiem, żeby nie było rozbijania rodzin, za trudne małżeństwa, za dzieci nienarodzone. Za tych wszystkich chcemy się modlić, za cały świat.
Chcemy zaprosić ludzi, którzy modlą się koronką do Miłosierdzia Bożego, aby stanęli na skrzyżowaniach ulic z koronką w ręku, z takim plakatem z napisem Jezu, ufam Tobie, jako znakiem rozpoznawczym, i przez 10 minut będą się modliły właśnie tą modlitwą.
Organizatorzy liczą, że do modlitwy zgłosi się więcej miast niż w ubiegłym roku. Wtedy było ich ponad 50. Z Łodzi dla Radia Watykańskiego Łukasz Głowacki, Radio Vox FM.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.